Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Mam poczucie, że realizujemy nasz program, powiedział w świętokrzyskim Jędrzejowie wicepremier, minister kultury, profesor Piotr Gliński. Czołowi politycy PiS-u odbywają w całej Polsce przedwyborcze spotkania z Polakami. W sobotę i w niedzielę odwiedzą łącznie 51 miejscowości. Rozmowy mają być okazją do zaprezentowania planów ugrupowania na najbliższe miesiące. Politycy podkreślali również, że spotkania motywowane są potrzebą wsłuchania się w oczekiwania obywateli na półmetku parlamentarnej kadencji. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że rzeczą naturalną dla polityka powinien być kontakt z wyborcami i zebranie opinii na temat dotychczasowej działalności.
W pewnym sensie, żeby uzyskać recenzję tego, co robimy. Mamy oczywiście wciąż nowe propozycje. Jesteśmy w stanie dużo mówić na temat tego, co żeśmy dotychczas zrobili, bo ja mam poczucie tego, że rząd obecny w Polsce jest rządem wiarygodnym. Zdecydowana większość naszych zobowiązań jest albo już zrealizowana, albo jest realizowana. Myślę, że Państwo mniej więcej jesteście zorientowani. Warto pewnie powiedzieć oczywiście przede wszystkim o tych propozycjach, które padły na ostatniej konwencji i rozmawiać także o wielu sprawach, które mogą Państwa interesować, są dla Was ważne i tu oczywiście będę liczył na pytania.
Przedwyborcze spotkania PiS-u z mieszkańcami Polski potrwają do końca lipca. Zainaugurował je w ubiegłą niedzielę prezes klubu Jarosław Kaczyński. Plany na najbliższe miesiące przedstawił w wielkopolskiej Trzciance. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w jedną z trzech niedziel, 21, 28 października lub 4 listopada. Wybierzemy w nich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Politycy Kukiz15 sceptycznie patrzą na pomysł utworzenia Funduszu Solidarnościowego. Na fundusz złożyliby się najbogatsi. Środki trafiłyby do niepełnosprawnych. W Sejmie trwa protest dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców.
Wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18 roku życia w wysokości 500 zł. Zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To dwa najważniejsze postulaty protestujących. Protestującymi od środy na korytarzu sejmowym spotkali się prezydent, premier oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Szef rządu zaproponował przygotowanie konkretnych projektów ustaw do połowy maja. Mateusz Morawiecki zapowiada utworzenie tzw. specjalnego funduszu solidarnościowego poprzez nałożenie nowej daniny na najbogatszych. Ten pomysł krytykuje poseł Grzegorz Długi z Kukiz15.
Myślę, że to, co zaproponował pan premier, nie jest dobrym pomysłem, bo to jest bawienie się w Janosika, a dobry rząd to taki rząd, który jest skromny i oszczędny w wydatkach. I pieniądze pomocy dla niepełnosprawnych muszą się znaleźć. One są. Po prostu nie ma potrzeby zwiększać podatków, wystarczy tylko przesunąć środki z miejsc, gdzie są marnowane. Przykładowo urzędy pracy, które kilka miliardów złotych pochłaniają rocznie w sytuacji, gdy mamy brak rąk do pracy. Gabinety polityczne, które pochłaniają pół miliarda złotych rocznie i naprawdę jest to sposób utrzymywania darmozjadów. Wobec tego metod na to, aby środki były dla niepełnosprawnych, naprawdę jest wiele, wystarczy wola polityczna. To musi być wola polityczna taka obywatelska.
Wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło zaapelowała do protestujących o powrót do domu. Jak zaznaczyła, trwają już prace nad projektem ustawy. Beata Szydło dodała, że zostanie on przygotowany jak najszybciej. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej protestowali w sobotę nauczyciele. Pikietę zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Manifestacja odbyła się pod hasłem "Mamy dość". ZNP domaga się podwyżek płac nauczycieli o 1000 zł i odwołania minister edukacji Anny Zalewskiej. Według związkowców podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5,8% od kwietnia tego roku nie jest wystarczająca i nie poprawia sytuacji finansowej pedagogów. Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, uważa, że ten protest ma wymiar polityczny. W jej ocenie ZNP wpisuje się w tak zwaną totalną politykę.
Jeżeli do tej pory nie zauważa żadnych dobrych ruchów ani rządu polskiego, ani ministerstwa, nie zauważył ani 500+, ani darmowych podręczników dla wszystkich uczniów, począwszy od klasy pierwszej, aż do ostatnich klas gimnazjalnych, nie zauważa również zapowiedzi 300 zł na każdą osobę, na każdego ucznia, do momentu, kiedy tylko w tej szkole funkcjonuje, na początek roku szkolnego taką wyprawkę przecież będzie każdy dostawał. To znaczy, że nie chodzi o interesy uczniów, tylko o jakiś cel polityczny.
Kurator zwróciła uwagę, że ostatnie podwyżki nauczyciele otrzymali w 2012 roku. Ich uposażenia wzrosły o 3,8%. Barbara Nowak przypomniała, że przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz z entuzjazmem wypowiadał się o podwyżkach. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że w ciągu roku i 9 miesięcy wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o blisko 16%. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro złoży w Trybunale Konstytucyjnym stanowisko w sprawie wniosku o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów pozwalających na zabijanie dzieci na podstawie tzw. przesłanki eugenicznej. O sprawie poinformował Nasz Dziennik. Projekt dokumentu opracowuje Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Krajowej. Niewykluczone, że stanowisko przyspieszy proces zbadania konstytucyjności ustawy. Poza tym w Sejmie znajduje się projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, który wykreśla z polskiego prawa możliwość zabijania chorych, nienarodzonych dzieci. Propozycje trafiły do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która jednak nie prowadzi nad nimi prac, uzasadniając to potrzebą uzyskania opinii, m.in. Rady Ministrów. Poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczypospolitej podkreślił, że działania dotyczące ograniczenia w Polsce zabijania dzieci toczą się dwutorowo.
Jeden tor to jest Trybunał Konstytucyjny, jest tor niezależny, a drugi tor to jest procedowanie projektu ustawy w parlamencie. Ponieważ przynajmniej tak mi się osobiście wydaje, że klub PiS-u czeka na to, żeby najpierw Trybunał się wypowiedział w tej sprawie, no to jeszcze tym bardziej ma to jakby duże znaczenie, żeby prokurator generalny szybko się na ten temat wypowiedział. I w rozmowie osobistej z panem prokuratorem Ziobro dowiedziałem się, że on w krótkim czasie ma jeszcze dostać dwie ekspertyzy i wysyła takie stanowisko.
Wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej, pozwalającej zabijać nienarodzone dzieci z powodu chorób lub wad genetycznych, trafił do Trybunału w październiku ubiegłego roku. Złożył go poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Pod dokumentem podpisało się wtedy ponad 100 parlamentarzystów, reprezentujących m.in. Zjednoczoną Prawicę oraz Kukiz 15. Ustawa degradacyjna nie powstanie. Niewykluczone, że kwestia oceny osób i wydarzeń z przeszłości zostanie uregulowana w uchwale, poinformował rzecznik prezydenta minister Krzysztof Łapiński. W tym tygodniu z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON-u Mariusza Błaszczaka odbyły się konsultacje w sprawie tzw. ustawy degradacyjnej. Spotkanie było pokłosiem decyzji prezydenta, który 30 marca zawetował ustawę o odbieraniu stopni wojskowych osobom, które w latach 43-90 swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu. Zapowiedział przy tym dyskusję nad innym kształtem przepisów w tej sprawie. Poseł Andrzej Melak podkreśla, że degradacja żołnierzy służących komunistom jest możliwa i konieczna z przyczyn moralnych.
Trzeba potępiać tych, którzy Polskę wielokrotnie zdradzili, których poczynania doprowadziły do wielu nieszczęść w naszym kraju i pociągnęły za sobą zarówno degradację gospodarczą, moralną, a także doprowadziły do śmierci wielu, wielu osób. Myślę, że doprowadzić należy do degradacji, bo to jest powinność, odpowiedzialność i przestroga dla wszystkich tych, którzy chcieliby czynić coś ze szkodą dla Polski.
Tak zwana ustawa degradacyjna miała być kolejnym działaniem, jakie rząd Zjednoczonej Prawicy podjął, aby zmniejszyć przywileje dawnych komunistycznych działaczy. 1 października ubiegłego roku w życie weszła także tak zwana ustawa dezubekizacyjna, na mocy której obniżono emerytury i renty kilku tysiącom dawnych funkcjonariuszy aparatu represji PRL. Zmniejszenie świadczeń dotyczy okresu ich służby na rzecz totalitarnego państwa w latach 44-90. Jesienią może się rozpocząć budowa płotu przed dzikami w związku z ASF, ocenił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Zapora ma powstać na wschodniej granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. Będzie miała formę płotu z odpowiednią siatką o wysokości do 2 metrów. Koszt budowy zapory szacowany jest na około 300 milionów złotych. Minister Krzysztof Jurgiel w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam wskazywał, na jakim etapie jest projekt ustawy w tej sprawie.
W ubiegłym roku ten komitet kryzysowy rządowy podjął decyzję na wniosek ekspertów, żeby taki płot wybudować i przygotowaliśmy projekt już uchwały rządu i projekt ustawy sejmowej. One są teraz kierowane na rząd, na komitet stały i rząd rozpatrzy, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy dotyczące konieczności budowy płotu i myślę, że taka decyzja będzie podjęta. Potem prace sejmowe i przy dobrym przebiegu procesu legislacyjnego myślę, że od jesieni się taka decyzja zapadnie, będziemy to realizować.
Afrykański pomór świń występuje w Polsce od 2014 roku. Do tej pory wykryto w naszym kraju 1942 przypadki u dzików oraz 108 ognisk u świń. Choroba nie jest szkodliwa dla ludzi, przynosi jednak duże straty materialne, między innymi spowodowane ograniczeniami eksportowymi. Archidiecezja warmińska ma nowego biskupa pomocniczego. W bazylice konkatedralnej świętego Jakuba w Olsztynie sakrę biskupią przyjął ksiądz biskup Janusz Ostrowski. Za dewizę przyjął słowa: Jezu, ufam Tobie. W uroczystości udział wzięli księża arcybiskupi, biskupi, przedstawiciele władz samorządowych, osoby konsekrowane oraz licznie zgromadzeni wierni. Głównym konsekratorem był metropolita warmiński, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, natomiast współkonsekratorami nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio i arcybiskup senior Edmund Piszcz. Święcenia biskupie to wielkie przeżycie, podkreślił ksiądz biskup Janusz Ostrowski tuż po zakończeniu uroczystości.
Tym bardziej, że ono jest jednokrotne w ciągu życia każdego kapłana, który przyjmuje takie święcenia. I świadomość nie tylko dla niej obowiązków, które mnie czekają, jest trudna, ale pocieszeniem jest zawsze ta świadomość i obecność kapłanów prezbiterium warmińskiego, bo to dla nich i z nimi będę pracować i budować to, co nazywa się budowaniem Królestwa Bożego w ludzkich sercach. I z jednej strony jest ciężar obowiązków, ale z drugiej strony świadomość bliskości, życzliwości i chęci pomocy wspólnoty kapłanów, ale również wiernych świeckich w naszej diecezji.
27 lutego bieżącego roku ojciec święty Franciszek mianował księdza kanonika doktora Janusza Ostrowskiego nowym biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. W dotychczasowej posłudze duszpasterskiej 53-letni kapłan był m.in. sędzią Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej i misjonarzem w Togo. Do sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II wprowadzone zostały relikwie założycielki sióstr pasterek błogosławionej Marii Karłowskiej. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia. Homilię wygłosił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja.
Matka Maria Karłowska doświadczyła miłości i poszła za miłością. I to jest bardzo istotne, doświadczyć miłości, prawdziwej miłości. Jeżeli będziemy wierni, to będziemy szli za tą miłością całe życie.
Siostry pasterki przez obecność relikwii w toruńskim sanktuarium chcą przybliżyć postać swojej założycielki wszystkim Polakom. Jak podkreśla siostra Joanna Szczuczko, błogosławiona Maria Karłowska jest wzorem szczególnie dla młodego pokolenia.
Może być dla nich wspaniałym przykładem tego, jak kochać ojczyznę, jak dla niej pracować, jak się poświęcać, ale także jak służyć tym najbiedniejszym, służyć tym, co mamy, a mamy bardzo wiele. I bardzo ważnym jest, aby faktycznie angażować się w te różne problemy społeczne, które widzimy, że narastają i że potrzebują rozwiązania. Maria niech będzie dla nas takim przykładem zaangażowania, niech będzie przykładem modlitwy i ofiarowania siebie.
Siostry pasterki głęboko wierzą, że toruńskie sanktuarium zostanie mocno ubogacone przez fakt obecności relikwii i wszyscy pielgrzymi będą mogli od dziś swoje troski i kłopoty wkładać w ręce matki założycielki ich zgromadzenia, błogosławionej Marii Karłowskiej. Kończy się 10. tydzień biblijny. W tym roku towarzyszy mu hasło związane z rokiem duszpasterskim – jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Organizatorem wydarzenia jest dzieło biblijne imienia świętego Jana Pawła II. Celem tygodnia biblijnego jest pogłębianie rozumienia objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła. Chodzi także o kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, a także indywidualnej formacji wiernych. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego, zachęca, by czytać Pismo Święte.
Bardzo gorąco proszę o taki żywy kontakt ze Słowem Bożym. W tym roku jest to list do Rzymian i w jakimś sensie Księga Przysłów jako odniesienie bardzo egzystencjalne. Bierzmy Pismo Święte, tak jak głosi nasze hasło. Weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Pismo Święte. Wszak Pismo Święte jest tabernakulum Ducha Świętego. Duch Święty jest nam potrzebny na co dzień jako nasz przewodnik, jako ten, który nas oświeca, dodaje nam odwagi, wprowadza po prostu ład i porządek w nasze życie wtedy, kiedy błądzimy. To On jest tym, który wlewa w nasze serca łaskę, miłosierdzie i przebaczenia Bożego.
W sobotę w ramach tygodnia biblijnego zakończył się ogólnopolski konkurs biblijny dla studentów wyższych seminariów duchownych. W finale zwyciężył alumn łódzkiego seminarium metropolitalnego Michał Kardynia. W nagrodę będzie mógł się udać w pielgrzymkę do Ziemi Świętej. 10. tydzień biblijny rozpoczęła Niedziela Biblijna, w ramach której został zorganizowany 2. Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki oraz premier Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.